Na zegarze Polskiego Radia Poznań przy ulicy Berwińskiego dokładnie 18:32 minuty. Czas i pora wystartować z dzisiejszym wydaniem audycji Sportowa Arena. W takim naszym mini spotkaniu na żywo dyskutujemy na różne wielkopolskie i polskie sportowe tematy. Audycję realizuje Paweł Kretkowski, kłania się Państwu Krzysztof Ratajczak. Spędzimy ten czas do godziny 19:00. No i dzisiaj chcemy porozmawiać o takim świętowaniu sportu żużlowego w naszym kraju. Sporcie ogromnie popularnym, choć wiadomo, nic nie wygra z piłką nożną. Już za tydzień chociażby szkoda, że bez kibiców emocje meczu pierwszego w fazie grupowej Ligi Europy pomiędzy Lechem Poznań a Benfiką Lizbona. No ale jeśli chodzi o taki topowy polski zespół w naszym czarnym sporcie, to jest ekipa leszczyńskich Byków, czyli Fogo Unii Leszno. Czwarty z rzędu Mistrzostwo Polski drużynowe w polskiej Speedway Ekstralidze, tym razem w sezonie tym pandemicznym 2020. No ale leszczyńskie Byki pojechały znakomicie, postawiły kropkę na D w rewanżowym finałowym spotkaniu na własnym torze stadionu Smoczyka w ostatnią niedzielę, pokonując drużynę Gorzowskiej Stali. No i ta kareta, złota kareta, jest przy żużlowcach z Leszna. A naszym telefonicznym gościem, pierwszym w tej audycji, jest dyrektor zarządzający Fogo Uniczno, członek zarządu tego klubu, pan Ireneusz Gilski. Dobry wieczór, witam serdecznie.
Dobry wieczór, witam Ciebie Krzysztofie oraz wszystkich radiosłuchaczy.
No właśnie, niejednokrotnie mieliśmy okazję w tym trudnym czasie dla polskiego sportu i nie tylko dla polskiego sportu oczywiście rozmawiać. No i tak sobie dywagowaliśmy, jak to może wyglądać, bo wiadomo, że sport jest nieprzewidywalny, szczególnie taki sport jak speedway, jak sport żużlowy. A tymczasem do hat-tricka mistrzowskiego dołożyliście właśnie ten kolejny skalp tworzący karetę. To był trudny sezon dla leszczyńskich Byków, czy w efekcie okazało się, że nie bardzo, panie dyrektorze?
No to tak patrząc chociażby z perspektywy naszych meczy play-offu, czyli meczu półfinałowego i finałowego, wydawać by się mogło, że wszystko poszło łatwo, przyjemnie i bezboleśnie, ale to tylko tak się wydaje, dlatego no, że był to strasznie ciężki sezon dla nas wszystkich. Ja pamiętam przecież, Krzysztofie, byliśmy umówieni na chyba gdzieś tam końcówkę marca na takie nasze spotkanie chyba w siedzibie radia na analizę tego całego sezonu 2020, co nas może czekać w tym roku, jak będzie wyglądał ten sezon. No i pamiętamy nasze łączenia radiowe, nasze spotkanie nie doszło do skutku. Pamiętam tą niepewność, jak przecież rozmawialiśmy bardzo długo na antenie waszego radia, co nas będzie czekać, czego możemy się spodziewać, a co nas jeszcze może zaskoczyć. No i tak naprawdę ja powiem państwu, że no naprawdę chyba mieliśmy bardzo, bardzo dużo szczęścia, że udało nam się w ogóle ten sezon dojechać do końca, bo wydaje mi się, że to kwestia paru dni i no nie wiadomo, czy następny weekend już by nam się udało te finały dokończyć, czy moglibyśmy wpuścić kibiców. Przypomnę, że na końcu musieliśmy zredukować ilość naszych kibiców do 25%. Objechaliśmy większość sezonu przy połowie obsady stadionu, no jednak na finał musieliśmy zredukować do 25%. No i tak naprawdę no wydaje mi się, że mieliśmy bardzo, bardzo, bardzo dużo szczęścia. Sezon był bardzo ciężki dla pracowników klubu, dla sztabu szkoleniowego, dla zawodników też, bo przypomnę, że wystartowaliśmy dopiero tak naprawdę jakby w połowie sezonu, jak to wystartowaliśmy w latach poprzednich. Tyle, co skończyliśmy ten sezon. Zdarzały się weekendy, że objeżdżaliśmy mecze piątek, niedziela i następny piątek, także no to tempo to było szaleńcze w tym roku.
No właśnie, tempo szaleńcze, ale cała armada trenera Piotra Barona z całym sztabem klubowym, z prezesem Piotrem Rusieckim, Józefem Dworakowskim, także wykonującym wspaniałą pracę Romanem Jankowskim, no ale ci bohaterowie to są ci, którzy zdobywają punkty na torze 59-30 w tym ostatnim rewanżowym meczu o złoto drużynowych mistrzostw Polski z Gorzowską Stalą. Emil Sajfudinow, Janusz Kołodziej, Bartosz Smektała, Jamon Licy, Piotr Pawlicki, Szymon Schlauderbach, Dominik Kubera, Kacper Pludra. No rzeczywiście to taka prawdziwa złota drużyna. Sprawdziło się znowu to, że jak ktoś jedzie w jakimś meczu słabiej, to inni nadrabiają. To jest taka filozofia, która się sprawdziła także w tym trudnym sezonie 2020?
To jest filozofia, którą staramy się wcielać w życie już od paru dobrych sezonów, która akurat w naszym przypadku bardzo dobrze się sprawdza. Przypomnę, że my mamy tak dobrany ten nasz zespół, że To, co powiedziałeś, mamy lidera, mamy gdzieś tam następnego bardzo dobrego zawodnika, kawałek przerwy, znowuż są kolejni lepsi bądź też bardzo dobrzy. Do tego oczywiście ci zawodnicy poparci mocną parą juniorską i to tak naprawdę zdaje egzamin. Inne kluby, no, kibice sportu żużlowego doskonale wiedzą, jak to w niektórych klubach tam jest zrobione. Tam są dwie mega gwiazdy, trzy mega gwiazdy i później dopiero gdzieś tam są dorzucani inni, no, dużo słabsi zawodnicy i to tak, no, nie do końca się sprawdza. No, jest to sport drużynowy, tak? Unia Leszno drużynowy niż polski, jak sama nazwa wskazuje. Jest to sport drużynowy, idzie siedmiu zawodników i siedmiu zawodników musi punktować. I tak samo ważne w tym roku były punkty Szymona Schlauderbacha, jak ważne były punkty naszego lidera Emila Sajfudinowa o biegu numer 14 finałowym w Lesznie, gdzie nasz zawodnik rezerwowy Kacper Pludra wchodzi do składu i wygrywa ten bieg, przywozi bardzo ważne i cenne trzy punkty. To też należy wspomnieć, bo to jest właśnie ten sport drużynowy. To jest właśnie to, co pozwala nam przez te wszystkie lata być na topie cały czas. No i ja mam nadzieję, że jeszcze jakiś okres też tak pozostanie.
To jeszcze powiedzmy o tym finale, skoro do niego wróciłaś, bo wielu kibiców do tego finału wraca. Coś nieprawdopodobnego zdarzyło się w wyścigu, który przesądził tak naprawdę o tym, że po raz czwarty z rzędu Unia Leszno zdobywa tytuł drużynowych mistrzów Polski. Ten mecz rewanżowy niedzielny, późny wieczór i bieg numer 11 i wygrywacie ten bieg 5-0. Nieprawdopodobne historie. Najpierw wykluczenie Holdera, później Bartosza z Marzlika, no i Licej z Sajfudinowem przyjeżdżają na dwóch pierwszych pozycjach i mówiąc tak kolokwialnie, jest pozamiatane. Chyba nie było tego w żadnym scenariuszu, prawda, żużlowym, żeby tak nie. Przypieczętować złoto.
To akurat są takie biegi, które bardzo rzadko się zdarzają, że dojeżdża tylko dwóch zawodników z jednej drużyny do mety i faktycznie ten wynik jest 5-0 i w ogólnym rozrachunku gdzieś tam brakuje tego jednego punkciku. Aczkolwiek no takie sytuacje właśnie, jak pokazał chociażby ten nasz finał, też mają miejsce. Wystarczy gdzieś tam jakiś upadek, wykluczenie, gdzieś jakaś tam następne zdarzenie na torze, a znamy zasady sportu żużlowego, tak? No jeżeli jakaś akcja nie dzieje się na pierwszym łuku, a dochodzi do przerwania tego biegu, no niestety sędzia musi wskazać winnego, no i sędzia musi tego zawodnika winnego wykluczyć. To akurat właśnie miało miejsce w tym przypadku. Zostało naszych dwóch zawodników 5-0, no i tak, no nie spodziewaliśmy się tego, no ale faktycznie był to taki wyścig przełomowy, gdzie już wtedy było praktycznie wszystko wiadomo.
Rozmawiamy także troszeczkę o takim sportowym szczęściu. Zanim troszeczkę postaram się pociągnąć Ireneusza Gielskiego za język a propos tych roszad, które bez wątpienia będą czekać ekipę żużlowców FOGO Unii Leszno, to dopytam jeszcze o ten sezon i a propos szczęścia w doborze zawodników, no bo wiadomo, że też muszą być trafienia transferowe, bo wiadomo, jaka była gorączka, rozmawialiśmy o tym także na antenie Polskiego Radia Poznań w różnych audycjach, odejście Jarka Hampela, troszkę przeciągające się porozumienie z Emilem Sajfudinowem, a tymczasem pojawia się człowiek, który nazywa się Jamon Licej, zdobywa w całym sezonie 110 punktów plus 24 bonusy, jeździ w 16 meczach Speedway Ekstraligi i wszyscy mówią, o jakie to objawienie, jakie oni mieli szczęście. To tylko szczęście? Chyba nie.
Nie. To tak nie jest. No wiadomo, że szczęście jest potrzebne, tak? W sporcie żużlowym generalnie, w sporcie, jeżeli chce się być na topie przez ileś tam tych sezonów, wiadomo, że to szczęście jest potrzebne, aczkolwiek temu szczęściu też czasami trzeba pomóc, ale tu akurat o szczęściu nie możemy mówić, dlatego że Jamon to jest nasza taka długofalowa inwestycja. Ja przypomnę, my Jamona ściągnęliśmy tak naprawdę z dwoma torbami i z jednym silnikiem z Australii po konsultacjach z Lee Adamsem. Jamon został ściągnięty tutaj. Dla Jamona znalazło się miejsce w drużynie z Rawicza i tak naprawdę ten 18-latek wtedy tutaj uczył się tego całego żużla, bo on przyjechał z trochę innymi predyspozycjami i trochę nie do końca mógł się ten połapać na początku, o co chodzi, bo przypomnijmy kibicom, że w Australii oprócz tego, że jest żużel, to jest to dyscyplina indywidualna. Tam nie ma ligi, tam nie ma drużyn, tam są tylko tory, tam są tylko kluby, gdzie organizuje się treningi i tak naprawdę zawody indywidualne. Także ten Jamon musiał trochę się nauczyć tego naszego europejskiego speedwaya, tego naszego polskiego ścigania ligowego i tak naprawdę z roku na rok systematycznie uczył się, rozwijał się, robił postępy, a przy okazji, będąc w drużynie Unii Leszno, podpatrywał też tych najlepszych, tak?
No zobacz, bo... jeszcze zabrał Mistrzostwo Świata Juniorów na końcu Dominikowi Kuberze. To niewdzięcznik.
Tak, dokładnie. No niestety tak się ten sezon potoczył, że faktycznie w tej... ten Jamon też temu naszemu Dominikowi zabrał ten tytuł Mistrza Świata, no ale to jest sport, tak? No na tym właśnie to polega, że, no, że właśnie ten Jamon, no tak się akurat to potoczyło w Pardubicach, że gdzieś tam Dominik stanął na drugim miejscu podium, a Jamon na miejscu pierwszym. Bydwoje to są zawodnicy już tak naprawdę doświadczeni. Jamon faktycznie wyrasta już tak pomału, no, na takiego rasowego zawodnika. Sam powiedziałeś, 24 bonusy. Najwięcej chyba nawet tego, co kojarzę w tym roku, jeżeli chodzi o zawodników ekstraligowych. Bardzo dobry przegląd sytuacji na torze, potrafi wyciągać wnioski. Także wydaje mi się, że no, będzie to nasza inwestycja na przyszłość, długofalowa. Niektórzy już wróżą mu przyszłość, chociażby tak samo dobrą i świetlaną jak Lee Adamsowi. Przypomnijmy, że tak naprawdę on wyszedł, czy tam wywodzi się spod właśnie skrzydeł Lee Adamsa i bardzo ciepło się o nim wypowiada. Trochę nawet gdzieś tam momentami sylwetką też Lee Adamsa przypomina. Czy tak się stanie? Ciężko na razie powiedzieć. Trzeci sezon dopiero Jamon skończył w naszych barwach, także zobaczymy, jak dalej się jego kariera potoczy.
Dobrze, to w takim razie teraz, skoro jest kareta, to pewnie wielu kibiców, a tych kibiców Unia Leszno ma naprawdę ogromną liczbę, marzy o tym, żeby powtarzać sobie tę historię, bo zwycięstwa nigdy się nie nudzą, powalczyć o piąte z rzędu drużynowe Mistrzostwo Polski, a tymczasem uwaga, bo teraz zapytam, czy to są spekulacje, czy już jednak fakty. Odejście Dominika Kubery, kierunek wskazywany to lubelski Motor, Bartosz Smektała też odejście i wskazywany kierunek Włókniarz Częstochowa, za to przyjście Jasona Doyle'a. Prawda, ile w tym prawdy na teraz? Ile dokumentów podpisanych?
Żaden dokument nie został jeszcze podpisany. Jest trochę prawdy w tym, co mówisz, Krzysztofie. No faktycznie, gdzieś tak ten sezon tutaj transferowy zapowiada się bardzo ciekawie w Polsce, bo no będzie paru topowych zawodników, którzy będą zmieniać swoje kluby. Nas to też dotknie w tym roku. No i zmiany przed nami, tak? 1 listopada rusza okienko transferowe, 2 tygodnie będziemy mieć na podpisywanie nowych kontraktów.
No dobrze, czyli jak zwykle tajemnicze, ale powiedziałeś, że coś na rzeczy jest, to jeszcze o jednej bardzo ważnej, myślę, sprawie, bo czasami tak nam trochę umyka, chociaż akurat w kontekście Unii Leszno nieczęsto to umyka, że fantastycznie spisuje się młodzież. Kończą się lata tak zwane juniorskie, skończyły się po poprzednim sezonie Bartkowi Smektale, teraz Kuberze i pojawia się to pytanie, bo też pamiętam taką rozmowę w tych pandemicznych już czasach, że był taki moment, przypominasz sobie, że nie była do końca pewna przyszłość ekipy kolejarza Rawicz, który no, jest jakby takim naturalnym poligonem drugoligowym dla drużyny z Leszna i tam fantastyczna robota Romana Jankowskiego, też pewnie wsparcie doświadczonego Baliego Damiana Balińskiego. I tam podobno w tej szkółce, oprócz wspomnianego już Kacpra Pludry, są kolejni. To prawda, że możemy być o to spokojni, że młody narybek żużlowy trafi do Fogouni?
Tak, młode byczki, jak my to mówimy, młode byczki tak już rosną. Faktycznie, potwierdzam. Pracujemy bardzo mocno z młodzieżą, przykładamy się bardzo do tego, inwestujemy w młodzież, szkolimy ich, to nie jest żadna tajemnica, tak? No w Polsce jako wzór jesteśmy stawiani, jeżeli chodzi właśnie o pracę z młodzieżą, później o dalsze prowadzenie tych chłopaków, tak jak wspomniałeś, mamy szkółkę, mamy 250, jest trener Jankowski, który dba o wszystko, ci zawodnicy później stopniowo przechodzą dalej gdzieś tam do pierwszego zespołu, trener Baron gdzieś tam dalej przejmuje, także... No powiem tak, bardzo dużo kibiców bało się o ten przyszły sezon 2021, dlatego że, no jak sami doskonale wiemy, był to ostatni rok Dominika i Szymona. No i tak naprawdę my też myśleliśmy trochę, że w tym dziwnym sezonie no ciężko będzie, żeby ci nasi chłopacy się rozjeżdżali, żeby mogli trenować, żeby mogli brać udział w zawodach, bo i tych zawodów w klasie 250 nie było za dużo organizowanych. I na początku te zawody młodzieżowe też w ogóle nie jeździły. Ale wrócę raz jeszcze do naszego biegu numer 14 z wielkiego finału z Lesznie. Kacper Pludra, młody chłopak, który tak naprawdę pierwsze kroki stawiał pod okiem trenera Jankowskiego. Jeździ w Rawiczu, jeździ w Rawiczu cały czas, wchodzi w biegu 14, startuje z toru pierwszego, dostaje jasne i czytelne polecenia od kapitana drużyny Piotra Pawickiego, który mówi mu: ty tylko dobrze wystartuj, trzymaj krawężnik, a ja się zaopiekuję całą resztą. I widzieliśmy, jak ten bieg wyglądał. Mieli za sobą Andersa Thompsona na trzecim miejscu. Nie udało mu się. Ten Kacper, tak jak mu kapitan powiedział, jechał po tym krawężniku, pilnował. Piotr dwoił się i troił. Co jest kolejnym dowodem tego, że jest to sport drużynowy, tak? Bo wiadomo, niektórzy zawodnicy, no albo gorzej im się jeździ w parze, albo no, nie lubią do końca jechać z juniorem, nie lubią go gdzieś tam, jak my to potocznie nazywamy, ciągnąć go za te uszy, a tu Piotr Pawicki, proszę bardzo, środek toru, banda, pilnuje cały czas, gdzie potrzeba, tam zajeżdża do
kawałka. No w końcu kapitan. Irku, jeszcze jedno krótkie pytanie, już puenta, proszę o krótką odpowiedź, banalnie proste pytanie. Będzie piąte z rzędu Mistrzostwo Polski dla Fogo Unii Leszno w sezonie 2021? Króciuteńko, wiem, że lubisz czasami też, no, odrobina hazardu jest potrzebna w sporcie. Będzie?
Będziemy się o to starać i taki jest nasz cel.
Dyplomatycznie. Ireneusz Nigielski, członek zarządu Fogo Unii Leszno, dyrektor zarządzający, gościem sportowej areny Polskiego Radia Poznań. Bardzo serdecznie dziękuję za to antenowe spotkanie. Jeszcze raz wielkie gratulacje za kolejny mistrzowski tytuł dla leszczyńskich byków. Dzięki.
Bardzo dziękuję. Do usłyszenia.
Za 11 minut, godzina 19, Polskie Radio Poznań, audycja, która nazywa się Sportowa Arena, dzisiaj poświęcona polskiemu sportowi żużlowemu. Przed momentem takie małe powtórka ze świętowania, jeśli chodzi o drużynowe Mistrzostwo Polski Fogo Unii Leszno, a teraz Speedway reprezentacyjny, ale też z mocnym wielkopolskim akcentem, bo Poznaniak jest szefem Głównej Komisji Sportu Żużlowego, pan Piotr Szymański. Dobry wieczór.
Dobry wieczór. Dzień dobry, witam serdecznie.
No tak, ale połączenie nie jest wcale z Poznaniem ani z Podpoznaniem, bo zdaje się, że mamy połączenie z Lublinem. Zgadza się, panie przewodniczący?
Tak, zgadza się z Lublina, bo połączenie z hotelu, gdzie śpią nasi kadrowicze, właśnie za chwileczkę o 19 rozpoczynamy, jak co roku, od chyba 12 lat, całe nasze spotkanie uroczystą kolacją.
No właśnie, Speedway of Nations, Lublin, tymczasem te informacje pandemiczne nadchodzące, te obostrzenia, to chyba za dużo kibiców was nie będzie mogło obejrzeć. Z tego, co ostatnio wyczytałem parę na 10 minut temu, to pewnie bez kibiców te zawody.
Piątek z kibicami, sobota niestety bez kibiców.
Tak jest.
Zresztą na kolacji również będzie organizator, czyli prezes imprezy, czyli prezes klubu z Lublina, Jakub Kępa, i my też będziemy sobie tutaj domawiać szczegóły, jak to miałoby wszystko wyglądać przez te kolejne dwa dni.
Bartosz Zmarznik, Szymon Woźniak, Dominik Kubera, to jest to nasze trio, nic się tutaj nie zmieniło, tak. Wytypowane przez Marka Cieślaka.
Takie są zasady, że 6 dni przed zawodami musi być podana trójka podstawowa zawodników i ta trójka zawodników jest, po prostu jedzie w dniu jutrzejszym.
Mamy oczywiście też rezerwowych, tutaj mamy ten akcent kolejny leszczyński, Bartek Smektała rezerwowym, i jeśli chodzi o młodzieżowca, to zdaje się Jakub Miśkowiak, tak?
Zgadza się, tak. Zgadza się. Ta dwójka zawodników, ponieważ no, musi mieć zawodnika rezerwowego juniora i też seniora. Oczywiście kibice pamiętają w zeszłym roku w Tolgiati. U nas Maciej Janowski był kontuzowany po pierwszym dniu zawodów, a z kolei nie, Anglicy nie mieli rezerwowego zawodnika i musieli jechać drugiego dnia w dwójkę, dlatego też zawsze w pełni jesteśmy zabezpieczeni w kwestii naszego składu.
Będziemy oczywiście podglądać to, co będzie działo się jutro i pojutrze w wielkim finale Speedway of Nations, ale no też chcę zapytać, czy, bo to jest no, w tych czasach zasadne pytanie, czy te ekipy zagraniczne już się pojawiły, czy ta stawka rzeczywiście będzie silna, no i czy to widowisko w piątek z kibicami, w sobotę bez kibiców niestety będzie widowiskiem efektownym ze Speedwayem na najwyższym światowym poziomie?
Znaczy te składy, które są, no albo zawodnicy są w Polsce, albo czy większość tak naprawdę już jest dawno w Polsce, w związku z tym myślę, że nie ma tutaj żadnego zagrożenia. Co do Speedwaya, mam nadzieję, że no wiadomo jakie są prognozy pogody, ale mam nadzieję, że pojedziemy. Regulamin mówi jasno, że gdyby że też ostatecznie, jeżeli to by się odbyły na przykład jutro, a pojutrze nie, drugi dzień, no to w niedzielę jest drugi dzień zawodów. Jeżeli zawody by się nie odbyły jutro, to w sobotę jest ostatni dzień zawodów. To też kwestia do tak naprawdę, która... No zobaczmy, jak będzie wyglądała kwestia pogodowa. To jest najważniejsza sprawa na dzisiaj. Oprócz oczywiście problemów, które mamy z pandemią.
No właśnie, problemy z pandemią, a jednocześnie historyczny wyczyn tak pozostaje przy tym speedwayu reprezentacyjnym, ale teraz chcę przejść na chwilę do indywidualnego Mistrzostwa Świata, bo do tej pory tak jednym tchem wymienialiśmy 1973 rok i niestety już świętej pamięci zmarłego w tym roku pana Jerzego Sztakiela, 2010 Tomka Goloba, potem Bartek Zmarzlik, no i teraz po raz kolejny ten gorzowski torreador żużlowego toru Bartek Zmarzlik. No dzieje się historia mimo czasów także dla sportu żużlowego ciężkich, prawda?
Oczywiście po prostu dzieje się historia, no żaden, wiem jak nam było trudno zdobyć się tytuły mistrzów świata, mieliśmy wicemistrzów świata, rozwoju medalistów, ale z tym tak naprawdę ukoronowaniem, no to pan Jerzy Szakiel, Tomek Golob i teraz no Bartek, no teraz jest najbardziej utytułowanym polskim zawodnikiem żużlowym pod kątem mistrzostw z tytułów mistrzów świata. No myślę, że być może jak Ajwę Małże zdobędzie kolejny poziom. A no poczekamy, tak naprawdę przyszłość nam pokaże, jak to będzie wyglądało. Bartek jest strasznie zmotywowany, ja mam dość bliski kontakt, w związku z tym rozmawiamy. Też tak chwileczkę zresztą będziemy się widzieć, w związku z tym myślę, że on wszystko porządkował temu sportowi i wszystko zrobi, żeby być przez relacje najlepszym zawodnikiem.
To proszę jeszcze raz także od naszej redakcji sportowej Polskiego Radia Poznań złożyć jeszcze jedne, dołóżmy jeszcze jedne te gratulacje za indywidualne Mistrzostwo Świata dla Bartka Zmarzlika, tym bardziej, że często jest tutaj witany gorąco. Miał takie spotkania w jednym z poznańskich hoteli, także mnóstwo fanów było, także w stolicy Wielkopolski tych fanów, jeśli chodzi o Bartka Zmarzlika, nie brakuje. To jeszcze będzie pytanie ogólne na koniec, ale teraz krótkie pytanie. Ja wiem, że to jakby funkcja też na panu wymusza taki trochę dyżurny optymizm. Czy ta ekipa, którą wymienialiśmy pod wodzą Marka Cieślaka, no może to Speedway of Nations zakończyć też jakimś wielkim trofeum?
Od lat mówię, że jedziemy po złoto i dlatego też tym razem również jedziemy, celujemy zawsze najwyższe cele, w związku z tym Marek wie i tak samo celuje, to w związku z tym myślę, że zobaczymy jak się okaże, jaka jest, troszeczkę jest inna tak naprawdę formuła, jest bardziej loteryjne, te finale jest loteryjne, w związku z tym nigdy nie wiemy, to jest tylko sport, ale my zawsze wierzymy w najlepszy gold medal.
No i niech tak się stanie, niech ten lubelski tor będzie taką fantastyczną puentą. Powtarzam po raz kolejny to zdanie trudnego sezonu 2020, jeśli chodzi o polski sport żużlowy. No ale teraz jeszcze zapytam pana już właściwie na koniec, żeby docenić też to, co robimy, jeśli chodzi o ten czarny sport na arenie europejskiej, światowej. To nie jest chyba nadużycie powiedzenie, że polscy organizatorzy i polski sport żużlowy tę dyscyplinę w okresie pandemii uratował, bo sam byłem w Gnieźnie chociażby na turnieju Mistrzostw Europy Indywidualnych, które odbywały się tylko i wyłącznie w naszym kraju, że większość cyklu Grand Prix Indywidualnych Mistrzostw Świata w naszym kraju, że wreszcie ta Speedway of Nations piątek, sobota znowu w Polsce, ratujemy ten Speedway. Ma pan z tego satysfakcję?
Tak, mam z tego satysfakcję, ratujemy, tak jak pan powiedział, ratujemy pełni ten podróżowy. Oczywiście również można powiedzieć, że pomagają w tym roku. Sport jest dzięki Polsce, Czechom, trochę Niemcom, no i jest Liga w Szwecji, ale tak naprawdę imprezy międzynarodowe rozgrywane były głównie w Polsce, Czechach i w Niemczech i Challenge w Chorwacji. Można powiedzieć, że dzięki temu ten sport się utrzymał i możemy dzisiaj, mogliśmy się w jakiś sposób emocjonować cały sezon, a my dokonaliśmy czegoś, no też mogę powiedzieć, regularnie czegoś, czego nikt nie osiągnął, ponieważ jeszcze w maju nikt nie wierzył, że w kwietniu, a jest w kwietniu, tym bardziej nikt nie wierzył w to, że będziemy, przeprowadzimy całe rozgrywki. Przy okazji gratuluję Unii Leszno tytułu mistrza Polski. Jako Wielkopolanin zawsze temu klubowi kibicowałem, tak jak zresztą innym klubom w Wielkopolsce. Przejechaliśmy Ekstraligę, pierwszą ligą, drugą ligę. Kibice mogli zobaczyć to w telewizji. Odbył się normalny sezon w super tempie. Skończyliśmy i czekamy na te dwa dni kolejne zawodu. Mam nadzieję, że skończymy je sukcesem i w ten sposób będziemy potem mogli już tak naprawdę weryfikować ten cały sezon i przygotować się do kolejnego.
Skoro pan powiedział, jedziemy po złoto, a powiedział to szef Głównej Komisji Sportu Żużlowego Poznania Piotr Szymański, to pewnie tak będzie. Już ściskamy kciuki. Panie przewodniczący, serdecznie dziękuję za to spotkanie na antenie Polskiego Radia Poznań.
Dzięki. Dziękuję, pozdrawiam. Dziękuję.
Pozdrawiamy. Do usłyszenia. A do usłyszenia mówią państwu realizujący tę audycję Paweł Kwiatkowski i mówiący te słowa Krzysztof Ratajczak. To ostatnie w związku z ramówkowymi zmianami wydanie Sportowej Areny, ale mamy nadzieję, że już niebawem pojawimy się albo w tym miejscu, albo w innym. Pozdrawiam. Do usłyszenia.
Sportowa Arena.